Hel Świnoujście, 34 szkoły, ponad 400 km, po 60 km dziennie. Nie traktuję tego jako wyzwanie. Alek mnie kiedyś poprosił, że chciałby w latem pojechać rowerami na wyprawę i spać pod namiotem. I więc pierwszy plan był, że pojedziemy w wakacje. A później któregoś dnia stwierdziłem, że może zacznijmy zbierać środki na dzieci z afazją, na sprzęt edukacyjny. A później jeszcze dalej poszedłem i odwróciłem. Tak jednak stwierdziłem, że trzeba o tym mówić, o tym problemie, bo coraz więcej dzieci jest diagnozowanych.
Będziemy rozdawać książki, jeszcze plakaty i to wszystko.
Gdzie będziecie spać?
Jeszcze nie wiem. Jedziemy trochę na żywioł.
Spinamy buty i jedziemy. Berek, chodź.
Pamiętam. Urodził się w Pruszkowie. Wtedy mieszkaliśmy w Żyrardowie. No, brałem czynny udział przy porodzie, nawet obcinałem pępowinę. No właśnie, jestem chyba nietypowym ojcem, bo nie mam żadnych oczekiwań ani planów wobec swoich dzieci, bo jeszcze mam córkę. Przede wszystkim chciałem, żeby był zdrowy, a kim będzie, co będzie robił, żadnych niespełnionych ambicji sportowych moich od niego nie oczekiwałem, nie oczekuję do dzisiaj, więc nie miałem żadnych planów w tamtym okresie. Generalnie dość wcześnie okazało się, że Alek ma jeszcze taką neurochirurgiczną przypadłość, która się nazywa kraniostenoza. Oznacza to, że po porodzie zbyt szybko zaczął mu się zrastać szew czaszkowy jeden i głowa robiła się jajowata. Więc w wieku około 9 miesięcy miał operację, usunięto mu kawałek czaszki, żeby plastyka głowy była, nazwijmy to, prawidłowa, czyli bardziej okrągła. I nie wiem, czy ta operacja nie wpłynęła w jakiś sposób również na deficyty mowy u Alka. Ale tego do końca nie wiem, tylko co najwyżej się nad tym zastanawiam.
A jakie było to pierwsze słowo Alka? Pamięta pan?
Nie pamiętam. Wydaje mi się, że żona będzie pamiętała, ale zdanie to chyba było coś o tacie, niestety.
Pierwsze słowo Alka, myślę, że to było, jak Alek miał 3 lata, może wcześniej, tak? To były takie słowa, które nie były słowami, były raczej takimi określeniami. Na przykład nazywał swoją siostrę Nana, tak? To było takie bardzo charakterystyczne i to trwało dosyć długo, tak? Z czasem pojawiły się kolejne, ale to nie były takie typowe słowa nasze polskie, określające po prostu rzeczywiście właściwe rzeczy.
Pani się martwiła?
Oczywiście, martwiłam się od samego początku. Tak naprawdę martwiłam się, jak tylko się urodził. Widziałam, że coś jest nie tak. Po prostu, tak? Widziałam, że sam dźwięk tego dziecka, tak, który wydawał, był zupełnie inny niż w przypadku pierwszego dziecka.
Chodziliśmy do różnych poradni, trochę się wsłuchiwaliśmy w specjalistów, wsłuchiwaliśmy się w siebie, w niego, ale spokojnie czekaliśmy, aż pojawią się pierwsze słowa, pierwsze zdania. Wtedy już wiedzieliśmy, że, bo nam się wydawało, że może być coś nie do końca prawidłowo w jego rozwoju, ale no, raczej staraliśmy się nie panikować, tylko szukać rozwiązań, szukać pomocy u neurologów, u kolejnych specjalistów. Trafiliśmy do neurologa, do Warszawy, do genetyka w Łodzi, żeby jeszcze ewentualnie wykluczyć jakieś innego rodzaju zaburzenia. Afazję zaczęliśmy diagnozować u niego, jak miał ponad 3 lata, jeżeli dobrze pamiętam, czyli jeszcze w okresie przedszkolnym. On chodził do przedszkola integracyjnego i tam pierwsze jakby hasło, pierwszy raz słowo afazja padło z ust naszych i wyczytaliśmy, że może być coś takiego u niego. Afazja u Alka oznacza przede wszystkim dużo trudniejszy, dużo wolniejszy proces przyswajania sobie wiedzy, szczególnie rzeczy, które trzeba się uczyć na pamięć, typu wiersze, tabliczka mnożenia, rozwiązywanie. Odrabianie lekcji w domu jest dużo trudniejsze, szczególnie w przypadku, gdy treść polecenia jest bardzo długa. Bo Alek potrafi to przeczytać, tylko bardzo często już nie wie, co było na początku, nie pamięta albo nie rozumie tego polecenia. I to też jest problem nie tylko pewnie mój, bo innych rodziców, że te podręczniki często dla dzieci afatycznych są zbyt skomplikowane, bo 7 zdań w poleceniu, no trudno przyswoić takiemu dziecku.
Jeszcze afazja jest mało znana. Rodzice mało wiedzą, nie tylko rodzice, ale również zwykły, przeciętny człowiek mało wie o afazji. Dlatego jest to niepełnosprawność, którą odkrywamy. Na początku rodzice tylko widzą zaburzenia mowy, ale biorą to na kark jakichś problemów logopedycznych. Później, jak mija kolejny rok życia dziecka, okazuje się, że problem nie znika, a pogłębia się. I wtedy rodzice idą do specjalistów, którzy odkrywają, że dziecko ma afazję.
Czy jest wtedy już za późno, żeby zacząć coś robić?
To znaczy, nigdy nie jest za późno, ale faktem jest, że czym szybciej rozpoczniemy proces rewalidacji, tym potem są lepsze efekty.
Po pierwszym półroczu chodzenia do klasy szkoły masowej z oddziałami integracyjnymi udało się, znaleźliśmy szkołę, która specjalizuje się w edukacji dzieci, między innymi z afazją. I rzeczywiście to był bardzo duży przełom w jego karierze szkolnej, w tym procesie edukacji, z kilku powodów. Po pierwsze, klasa 5-6-osobowa, mimo że jest tylko jeden nauczyciel, nie było nauczyciela wspomagającego, ale przez to, że mała liczba dzieci, bardzo duży nacisk na indywidualizację zajęć, czyli każde dziecko było zaopiekowane. Każde dziecko przede wszystkim ma wyciągane te pozytywy, czyli jeżeli jest lepszy w matematyce, to większy nacisk kładą na rozwój dziecka przez matematykę, a polski w tym momencie jest jakby troszeczkę na dalszym planie. Oczywiście on musi iść z programem, ale nie skupiają się nauczyciele na tych jego słabszych obszarach w edukacji. Alek, no i też wiem, że inne dzieci afatyczne potrafią się na przykład na jakiś czas wyłączyć. Ja taką sobie, w cudzysłowie, wpadają w taki rodzaj kakatonii, więc na przykład przez godzinę Alek potrafi milczeć. I teraz trzeba do niego dotrzeć, że on powinien odrabiać lekcje, więc godzina teoretycznie stracona, bo on przez tę godzinę nic. Po prostu milczy, milczy, milczy. Czasami czekałem, aż się otworzy na nowo. Czasami próbowałem przez jakiś żart, przez jakiś wygłup, przez zabawę dotrzeć do niego. A czasami próbowałem mu tłumaczyć, że tak naprawdę to jest jego obowiązek, że musi próbować odrabiać te lekcje.
Co jest ważne, że Alek podejmuje się różnych wyzwań trudnych, czyli nie mówi, że na przykład nie umiem, nie mogę, tylko na tyle, na ile jest w stanie się wywiązać z jakiegoś zadania, to po prostu zakasuje rękawy, mówiąc kolokwialnie, i bierze się do pracy. Ile zrobi, tyle zrobi, jak zrobi, no wiadomo, że tam czasami trzeba coś poprawić, ale to jest właśnie takie odważne dziecko, można powiedzieć, co ja bardzo cenię w uczniach. No i oprócz tego jest dzieckiem otwartym, ma bardzo dobre relacje z innymi dziećmi. To znaczy, no bez przesady, wiadomo, że są jakieś tam kłótnie, bo jak to w klasie, to są jeszcze dzieci no niezbyt dojrzałe. No czwarta klasa to naprawdę jeszcze są w naszej ośrodku dzieci naprawdę młode. Ale to wszystko się rozwija, mam nadzieję, że będzie dobrze. No i wspaniała wyprawa rowerowa. Ja też uwielbiam jeździć na rowerze, więc to jest też moja pasja. Absolutnie popieram i kibicuję Alkowi.
Dobry.
Hamulce, tak? Mamy sprawne? Sprawdzamy, jak sprawdzamy. Sprawdzamy i czy hamuje, czy nie jedzie rowersem, prawda? Co musi jeszcze mieć? Napompowane koła? Wczoraj jeździłeś bez powietrza i się przewróciłeś. Dzisiaj już jest dobrze. Tak, nie było powietrza. Wczoraj cię pompowałem.
No trochę tak od listopada się właśnie tak poukładało, że wymyśliliśmy sobie, że pojedziemy w maju, w czerwcu w rajd z Helu do Świnoujścia, odwiedzając szkoły, przekazując materiały edukacyjne, rozmawiając z nauczycielami, z kadrą pedagogiczną, i po tym rajdzie czuję pewien niedosyt w sensie wiedzy nas, rodziców, w sensie w zakresie wiedzy również nauczycieli, jak rozmawiać, jak współpracować z dziećmi afatycznymi.
To znaczy, chłopaki zawsze mieli kontakt dobry ze sobą, tak? Ten kontakt zawsze był i mam wrażenie, że teraz w miarę rozwoju Alka ten kontakt jest jeszcze bliższy, dlatego że przede wszystkim wspólne pasje łączą, tak? I uważam, że bardzo ważne właśnie jest to, żeby dziecko czymś zarazić, tak? A tata zawsze zarażał taką pasją właśnie, jakim było kolarstwo. I dziecko po prostu przede wszystkim uczy się przez obserwację, tak? I myślę, że nie musiał za dużo jego namawiać też do tego, żeby zaczęli jeździć, dlatego że Alka przede wszystkim bardzo cieszy to właśnie, że może być z ojcem, tak? Zawsze tak było, zawsze tak jest. I tak będzie.
Lody, były lody.
Oczywiście, że były lody. No pierwsze, no tu już widać trochę kropi, bo już Alek ubrał kurtkę przeciwdeszczową, a to jeszcze jest pierwszy dzień, więc ta pogoda jeszcze była dopisywała. No to już to jesteśmy w karwi, to już rozpoczęcie drugiego dnia i od rana niestety deszcz. Nie był może bardzo mocny, aczkolwiek dla Alka, który no, nie przywykł do jazdy w deszczu, no to było duży wysiłek. Tutaj no już się śmiałem też, że nas policja zatrzymała do kontroli. Alek jest fanem policji, więc musieliśmy się zatrzymać. Poprosiłem policjantów, żeby sobie z nim zrobili taką pamiątkową fotografię. Alek dostał odblaski, kamizelki odblaskową. No i pojechaliśmy w dalszą podróż.
Jest pan z niego dumny?
Oczywiście, bardzo dumny, bo jest to no przejechanie codziennie nawet rowerem z wspomaganiem 60 km, to no jest takie proste, bo to trzeba, ten rower sam nie jedzie i tak trzeba kręcić cały czas, więc, a były dwa dni, jednego dnia przejechał ponad 80, a ostatniego prawie 130, więc to trzeba na tym siodełku wytrzymać kilka godzin, mimo że są przerwy, no i cały czas to kręcić, żeby no, rower jechał. No właśnie, to też były też fragmenty, że były ścieżki też takie, czyli ta trasa rowerowa obiegła wzdłuż pól, nie tylko przez drogi asfaltowe. Kryzysowe sytuacje to się pojawiały rano, przed i po, czyli już jak byliśmy jeszcze w hotelu albo już w hotelu wieczorem. I to nawet nie była sytuacja, że on był jakoś bardzo, bardzo zmęczony, czy rozleniwiony, czy mu się już nie chciało. Tylko, że po prostu mówił, że już chce wracać, no bo nic nie robił w tym okresie. Rano wstawał, no to trochę tęsknił za mamą, za domem, za łodzią, ale z drugiej strony, jak już wsiadał na ten rower, to już w ogóle o tym nie mówił. Nawet jak była zła pogoda, to troszeczkę tam pomarudził, ale generalnie nie mówił, że chce zawrócić. Jeszcze chyba jest zbyt mały, żeby czasami zrozumieć tę misyjność, chociaż wiem, że rozumiał, po co tam jedzie. Udzielał się w tych szkołach przecież na tyle, na ile chciał, mógł. Ale tak, kryzysy były, ale to takie krótkotrwałe. Wsiadał na rower i jechał, już nie było żadnego problemu. Pierwsze dni oczywiście po, jak go zapytałem, czy by jeszcze w przyszłym roku na podobną akcję pojechał w inny obszar, to oczywiście absolutnie nie. Ale myślę, że to też trochę taki przekór dziecka związany ze zmęczeniem. To był pierwszy raz dla niego taki dłuższy wyjazd, taki challenge, więc na razie mówi nie. Aczkolwiek już coraz chętniej wsiada znowu na rower. Ja nie chcę go oczywiście na siłę zabierać na rower, ale on lubi ze mną jeździć rowerem. W ogóle lubi taki sport, ale bardziej taki właśnie spokojny, czyli to jak bardziej traktowane jako wycieczka, nie jako zawodnik. No, nas, mężczyzn, jest bardzo mało. Jestem chyba jednym z tam na grupie facebookowej, to z tego co wiem jest pewnie paru rodziców, w sensie ojców. Ale generalnie tak, też taki pokutuje może mit z jednej strony, albo nie wiem dlaczego, że głównie tą sferą, nazwijmy tak ogólnie, okołomedyczną zajmują się matki. Tak, może tak być, że ja przełomuję pewnego rodzaju stereotypy. No tak się po prostu też trochę życie poukładało, że w ostatnich dwóch latach ja pracowałem zdalnie, a żona na etacie, więc mi było łatwiej tak kolokwialnie ogarnąć dzieci, a szczególnie Alka od strony jego edukacji.
To znaczy, no, ja jestem też trochę też obok tego wszystkiego, tak? Znaczy, cieszy mnie to, tak, dlatego że wiem, że to też jest ważne również dla Alka, tak? Alek ma świadomość tego, że tata robi takie rzeczy, wie o tym, że szerzy tą wiedzę dalej, chociażby właśnie organizując ten wyjazd, tak, wzdłuż wybrzeża. I myślę, że też Alek dużo z tego czerpie. Takiej siły. Myślę, że to też Alka też sporo uczy na przyszłość, takiego właśnie większego zaangażowania. Nie tylko tutaj w kwestii terapeutycznej takiej, tak, ale również w kwestii takiej dawania empatii, czy przede wszystkim empatii, tak, i on wie, że w ten sposób pomaga też po prostu innym, tak, i to jest dla mnie też bardzo istotne.
Znaczy, co do zasady, będzie dalej toczyło się życie podobnie, czyli edukacja, rozwój sportowy, który też wpływa na tak naprawdę na poprawę mowy. To nie chodzi o to, że ma być sportowcem, tylko bardziej, żeby pracował w grupie, bo afazja to też często samotność. Dzieci afatyczne, to jest moja teza, może błędna, wydaje mi się, że są często samotne, to znaczy wracają do domów i się bardzo często z nikim nie spotykają. To wynikać może z sytuacji różnych, ale marzy mi się, żeby w Łodzi akurat, bo w Łodzi teraz mieszkamy, żeby powstał jakiś klub, nazwałem go sobie Małego Afatyka, żeby dzieci z różnych części Łodzi i z okolic Łodzi, które mają zdiagnozowaną afazję, mogły przyjechać raz na jakiś czas, spotkać się wspólnie, pograć w różnego rodzaju gry, zabawy z jakimś animatorem, żeby rodzice w tym czasie mogli w drugiej sali czy w jakimś pomieszczeniu porozmawiać ze sobą, wymienić się opinią, wymienić się jakimiś, spotkać się z jakimś logopedą, psychologiem, kimkolwiek, żeby tę wiedzę i na temat jak pracować, jak działać z takim dzieckiem, jak sobie z nim w cudzysłowie radzić, pogłębiać.
Do domu. Na kwiatyny. Na lody.
Dobrze. I na kawę, nie?
Tak.
Dobrze. To pojedziemy zaraz.
Teraz.
No to sprawdź, czy licznik działa, hamulce działają, wszystko, to możemy jechać, tak?